Dzisiaj chciałem się podzielić słowem na temat klucz do Dawida. Ja tym słowem tak, jak kiedyś wspomniałem, nie wiem, jeszcze może w szkole muzycznej, o tym kluczu, ciągle o nim rozważałem i myślałem, ciągle myślę, nie w sensie bez przerwy, ale powraca do mnie ta myśl, dlaczego Biblia przejawia to słowo o kluczu od Izajasza po objawienie Jana, jest wspominane ciągle o Dawidzie i zamknięte to jest słowami klucz do Dawida. Co to jest ten klucz do Dawida? Kiedyś Piotr słyszał, że na tej opoce zbuduje kościół, tak jak on. Chodziło o gorliwość jego, zapał, o wyznanie. Ty jesteś Synem Bożym, Synem Boga Żywego, Ty jesteś Jezus Chrystus, Ty jesteś Mesjasz. I to było takie słowo, takie wyznanie wiary silne i na takiej opoce, tak ktoś to wyznaje i żyje, to właśnie na tym Bóg opiera też i Kościół. I daje nam taką też i dla nas jakąś odpowiedzialność, władzę, że pamiętajcie, co zwiążecie na tej ziemi, będzie związane w niebie, co rozwiążecie, będzie rozwiązane, jak przebaczycie grzechy, będą odpuszczone też i w niebie. Są pewne, komu grzech odpuścicie, będą odpuszczone w niebie. To są takie rzeczy, które takie dają jakieś obowiązki. Jest to tak jak jakiś też klucz. Ale tutaj chodzi o klucz domu Dawida. Dawid był królem 40 lat. W sumie część rządził w jednym. Jedno plemię było Judy. To tam bodajże 7 lat, a kolejne lata na całym Izraelu. Dawid był namaszczony przez Samuela. Namaszczony został jeszcze podczas królowania Saula. Saul o tym się dowiedział i chciał Dawida zabić. Pozbyć się konkurencji. Chciał, żeby to królowanie było w jego rodzinie, w dynastii. Samuel, gdy przyjechał do domu Isaego, aby namaścić na króla, to też taki przeszedł sprawdzian, bo patrzył na to, co oczy patrzą i zobaczył pierwszego syna Isaego, drugiego i każdy mu się podobał, ale ciągle był ten gorszy. Jak brat mówił o tej winie. Najpierw tam widział, że to jednak tamto było lepsze. I już nie było nikogo. I Samuel spytał się, to wszyscy twoi synowie? No tak, wszyscy. A tutaj coś jest to nie w porządku, bo on cały czas czuje, że Bóg go posłał, żeby namaścił. Przyniósł w rogu olej, a nie ma kogo namaścić, bo Pan mu mówi, to nie ten. I on to odbiera, że to nie ten. I w końcu sobie tam przypomnieli, że jest tam w górach taki pachole. To był jego syn, ale traktowany. To był niski, młody, młodzieniec taki, chłopak. No to go kazał sprowadzić z gór. On trudnił się opieką nad bydłem, zwierzętami. Był silny, bronił rękami przed niedźwiedziem, przed lwem. Także Bóg go wspierał, dawał mu siłę i moc. I on tam dużo śpiewał, dużo opisał tych psalmów. No i przyjechał do tego domu, nagle go ściągnęli z tych okolic, w których siedział być może prawie cały rok i nie był tak w domu, jak starsi bracia i nagle zostaje namaszczony. Tak patrzę ciągle na Dawida, jak na każdego z nas. Jak ludzie, którzy żyją po prostu dla samego życia. Dawid zobaczył w sobie talent do instrumentów, które też i tworzył. Potem jako kompozytor układał pieśni, później układał słowa, później wiersze, potem te psalmy i on tym żył. Okazuje się, że Dawid potrzebny był w domu Saula, bo tam go co jakiś czas nawiedzał zły duch i Saul potrzebował uspokojenia. I właśnie pieśni i hymny, które śpiewał i grał na harfie Dawid, uspokajały Saul. Tak właśnie mówię tak dużo o Saulu, bo temat będzie szybko szedł, ale tak ja się o Dawidzie, dlatego żeby tak pokazać tego człowieka, który nie był nic wart w sensie męskości, wielkości i znaczenia. Gdy został przez swojego ojca posłany do swoich braci, którzy byli na wojnie z Filistyńczykami, on pojechał, zawieźł im chleb, ser, różne rzeczy, które tam miał, te produkty z domu. I zainteresował się, co tam się dzieje. I ten chłopak miał jakąś odwagę, charyzmę, wtedy dał się poznać też i Saulowi. I poprosił go, aby wystawić jego do walki z Goliatem. W nim było to młode wino, właśnie o którym brat mówił. Było to Boże wino. To chyba w Izajasza jest też ten werset, że Bóg chroni winorość, w której są nawet krople wina jeszcze tego. I ten winogrod Bóg chroni, szczerze, ponieważ tam jeszcze jest sok winogronu, tak pisze. I właśnie taki sok, a być może jak i cały bukłak dobrego wina, to właśnie było w sercu i w życiu Dawida, który był wzgardzony w domu na ostatnim miejscu i tylko do posyłania. Nieraz takie życie mamy, ja tak nieraz tak przyglądam się w swoim życiu, w moich bliźnich, w zborach. Takie życie praktycznie to każdy ma. Bo najwyższą wartością jest Jezus. I na Niego skupiamy swoją uwagę. I wtedy człowiek nie jest w stanie być wyniosły, zarozumiały, jakiś pyszny, dumny siebie, jakimś królem takim być swojego życia. Tylko taka skrucha i uniżenie przychodzi. Wtedy właśnie Pan do takiego się skłania. I był z Dawidem. Wiem, jak wygrał z Goliatem. Zdobył tą sławę swoją. I ten Dawid miał różne upadki. To był król, który nigdy nie czuł się królem. Sam sobie. On po prostu był sobą. Tylko 40 lat służył. Najgorszy król, syn Hiskiasza, Manases, to był najgorszy król, który największe bałwochwalstwo ściągnął na Izrael. Całą obrzydliwość, jaka tylko mogła być. Jakby zgarnął wszystkie obrzydliwości innych króli przed nim i w jego królestwie było to najohydniejsze. I on królował 50 lat. Tak patrzyłem, jaką Bóg daje łaskę. Bo jego ojciec Hiskiasz modlił się o siebie i wymodlił o Boga, żeby żyć te 15 lat dłużej. Wtedy się właśnie ten Manases urodził. Bóg wiedział, kiedy miał odejść, ale Bóg skłonił się do Hiskiasza, który żył w pokorze i w uniżeniu i bardzo chciał napiąć Bożą wolę. I Bóg dał mu szansę. A to było najgorsze królowanie, jeżeli chodzi o jego syna. A sam nawet przed swoją śmiercią, już tą naturalną, spouchwalił się z królami babilońskimi, pokazał wszystkie skarbce, pokazał wszystko, co ma w swoim domu. Przyszła do niego jakaś taka wzniosłość, bo wstąpiła na niego Boża chwała, moc, uzdrowiła go, zaczął mu się powodzić I on się poczuł pewny siebie. I wtedy usłyszał od Izajasza proroctwo od Boga. To wszystko, co pokazałeś królom babilońskim, to wszystko oni ci zabiorą i zniszczą Izrael. Czemu to zrobiłeś? Właśnie to jest to, że jak człowiek nie jest ciągle tym młodym winem, tym najlepszym gatunku, to właśnie takie przychodzą straty moralne, cielesne, przyzwyczajenia, zachowania i zarozumiałość w człowieku. Jak dobrze jest zadbać o to, jak Jezus powiedział, a jednak niech Twoja wola, Boże, się stanie. Bo ta wola jest najlepsza. To jest najlepsza wola. To, co Bóg nam daje na dany dzień. I tutaj chciałem przeczytać Izajasza właśnie o tym królu Dawidzie, który tylko został uszanowany dopiero na ostatnie 33 lata przez cały Izrael. Jest tutaj mowa o Eliakimie, zarządcy pałacu w miejsce Szebny. Tu Szebna jest w sposób zły przedstawiony, widocznie niechlujnie i źle prowadził swój urząd. Jest to Izajasza 22 rozdział, 15 wiersza. Ale ja chciałbym przeczytać 21-22 z akcentem na 22. Że tutaj jednak Bóg Eliakima chce w ten sposób ubłogosławić. I tak jest opisane w proroctwie. I oblegę go w Twoją szatę i przepaszę go Twoją szatką, to jest mowa do Szebny, i Twoją władzę złożę w jego ręce i będzie ojcem dla mieszkańców Jeruzalemu i dla domu ludzkiego. I położę na jego ramieniu klucz domu Dawida. Położę na jego ramieniu klucz domu Dawida. I gdy on otworzy, to nikt nie zamknie. A gdy on zamknie, to nikt nie otworzy. Zobaczmy. Dawid był pierwszym królem takim judzkim. I to królowanie Judy, gdy rozdwoiło się Królestwo Izraelskie, na 10 plemionów odeszło do... To było za Rehabeama, już syna Salomona, a Salomon był synem Dawida, więc prawie to natychmiast. I 10 plemion odeszło. On został... Potem to cała ta dynastia od Dawida, ona potem trwała w pokoleniu jednym, judzkim. I to pokolenie judzkie osiągało w Dawidowym błogosławieństwie, w tym kluczu Dawida, to jest wspomniane w kolejnych latach, już dużo później, że położę na Twoim ramieniu klucz domu dla Dawida. To błogosławieństwo. Że oni, chociaż byli małym plemieniem, w pewnym momencie zaczęli równoważyć się siłą z 10 plemionami izraelskimi. Później już Izrael nie mógł pokonać Judy. I Juda została na samym końcu uprowadzona do niewoli, mimo tego, że była tylko pojedynczym plemieniem, została na końcu, a 10 plemion izraelskich wcześniej w tym uprowadzeniu. I teraz jak mówimy o Izraelu i gdy rozmawiamy z Izraelczykami, to wszyscy mówią Juda, czy jesteś Juda. To nieważne, które plemię. Po prostu obok słowa Izrael jest Juda. Cały czas judzkie królestwo, judzkie, cały czas, na dzień dzisiejszy. Jak byłem jeszcze, gdy wizę trzeba było do Izraela i do Warszawy trzeba pojechać, to mnie się pytano, jakie mam powiązanie. To bardzo sprawdzano każdą osobę i mimo wizy, którą się miało z konsulatu, to się jednak najważniejsza była rozmowa na lotnisku przed odlotem. Bardzo, bardzo skrupulatnie i po oczach. Ja się uśmiechałem, lubiałem, bo ja lubię po prostu Izrael. Jak do mnie mówił, to się uśmiechałem. No i powiedziałem swoje też powiązanie. Judejczyk, że z Judy. czy jesteś ludzki. Ja chciałem powiedzieć, że Żyd, Izrael, ale ten tłumacz zaraz szybko mówił, że Juda, żeby to nie brzydko wyglądało. To zostało po dzień dzisiejszy. To ludzkie. To jest klucz domu Dawida i ta dynastia przetrwała. Jak się w tych 10 plemionach izraelskich, które były jako Izrael, a tutaj było królestwo ludzkie, jak tam się zmieniało, tam i służący byli królami, różni ludzie byli, przypadkowi, nawet ludzie byli królami, a tutaj cała ta dynastia szła Bożego błogosławieństwa. I ona przechodziła dalej. To był król Dawid, który nie uważał siebie za króla. Nie tak dawno, jeszcze w tamtym tygodniu wspomniałem, ale nie tak dawno ja mówiłem, chyba to 15 było, może tydzień wcześniej, o tym, jak w Dziejach Apostolskich czytamy, gdy Paweł przechodził przez swój błąd swojego życia. Brat też tutaj wspomniał upadki, różne rzeczy w życiu, ale Bóg podnosi, wspiera, daje słowo i tęsknotę do tego, co jest czyste i sprawiedliwe. I nie my się uświęcamy, tylko Bóg nas uświęca swoją świętą krwią. Na odzew nasz, gdy wyznajemy, gdy poprosimy. Bóg czyta tęsknotę nawet w nas. Tęsknotę duszy, bo często nawet nie możemy tego też i wypowiedzieć. A Bóg zna to, co jest, co gra w duszy u nas. To, co śpiewa w nas. I On to spełnia. I czasami te błędy są, te frustracje, coś się stało złego, złe przeciwności różne. I właśnie tak w Dawida, chciałem do tego nawiązać, u Dawida to było przez całe życie. Ale jaka biła z niego bliźniaczość, był bliźnim do innych, miłość, był szacunek, było uniżenie, była skrucha, była pokuta. Do końca życia i jego modlitwa wypisana, piękna, na koniec, jak przekazywał królestwo Salomonowi, jak to wszystko było pięknie opisane. I tutaj chciałem właśnie powiedzieć, że jego ból, błędy, frustracje, trudne okoliczności nie pokonały go. I zobaczmy, jak Biblia go wywyższa, jak Bóg go wywyższa na każdym miejscu. Jeszcze będziemy czytali później z objawienia Jana. Jak Bóg wywyższył i nazwał klucz domu Dawida. Teraz w drugiej części chciałem przeczytać Amosa. To już jest wizja sądu Pana i to, co się ma stać. Upadków, rozbicie Izraela, później oprowadzenie do Babilonu. Potem powrót, przyjście na jedno miejsce, to już były małe ilości ludzi. I tutaj Amosa, 9 rozdział, to jest ostatni rozdział księgi proroka Amosa, od 11 wiersza tak czytamy. I w owym dniu podniosę upadającą chatkę Dawida. Dawida nie ma, a jego potężny dom zbudowany, te 40 lat służby, na podstawie której było błogosławieństwo dla Salomona i dla wszystkich dziedzicznych królów w Judzie, stało się na samym końcu upadłą chatką. I tak Bóg pisze. Podniosę upadającą chatkę Dawida. Jeszcze nie całkiem upadła. Jeszcze Bóg zdążył przed całkowitym zawaleniem się, żeby ten dach spotkał się z fundamentami. Jeszcze Bóg zdążył wstrzymać. I Bóg mówi, podniosę upadającą się chatkę Dawida i zamuruję jej pęknięcia i podźwignę ją z ruin i odbuduję ją jak za dawnych dni, aby posiedli te resztki Edomu i wszystkie narody, nad którymi wzywane było moje imię, mówi Pan, który to czyni. Posiądź tych, którzy byli w błogosławieństwie, ponieważ imię Boże było wzywane i mówione i Bóg do tego narodu przyjdzie, aby błogosławić. Nie chodzi o to, że będą rządzić oni nad narodami tymi, ale że dzięki temu, że Bóg podniesie tą padającą klatkę Dawida skorzystają te narody, gdzie również było wzywane imię Boże. Oto idą dni, mówi Pan, w których oracz będzie przynaglał żniwiarza, a tłoczący winogrona siercem ziarna, a góry będą uciekały moszczem, a wszystkie pagórki nimi opływały. To jest Boże błogosławieństwo. Zobaczmy, że to Boże błogosławieństwo jest tak jak dla Dawida, który w bólach, w błędach, w frustracjach, w których przebywał, przepędzany przez króla, ścigany był w różnych miejscach, nawet u wrogów się chował, udawał obłąkanego, wyśmiewany przez swoją żonę, gdy tańczył i śpiewał Bogu, gdy skrzynia przymierza wracała do Jerozolimy. Był wzgardzony dookoła. On w tych trudnych, różnych okolicznościach nie był pokonany. Bóg go błogosławił. I tutaj ten Izrael, ta upadająca chatka Dawida, zobaczmy, jakie będzie Boże błogosławieństwo. Bóg nie pozwoli. Bo to jest klucz do Dawida, w którym Bóg ma upodobanie. Jezusa nazywano ciągle. Nawet niektórzy mówili do Niego synu Dawida. A Jezus nawet tłumaczył im, jak ja mogę być synem Dawida. Już nie mówił Jezus, że Dawid to był setki lat temu. Ale mówił, jeżeli Dawid sam w psalmie pisze do mnie, jako do Pana, no to jak Pan może być synem? Ja jestem Panem. Ale cały czas porównywał to, Duch Święty dawał tym ludziom, że to jest z rodu Dawida. Jezus się urodził z rodu Dawida, z tego miejsca. To jest ten klucz, który Bóg położył już wcześniej, jak było na Adamie, na Abrahamie, na Mojżeszu i na Dawidzie. A dookoła byli też prorocy, ci, co służyli Bogu. A to były te imiona, te osoby, które przenosiły jak ojcowie Boże błogosławieństwo dalej. I Jezus później się stał ostatnim błogosławieństwem tego ludzkiego rodu całego Adama. Jezus staje się dla nas pierwszy. Już nie ma innego. Jezus jest pierwszy i ostatni dla nas. Już nie Dawid wcześniej, nie Abraham. Jest Jezus Chrystus, który to wszystko ma. Wszystko w sobie ma, który zamknął wszystkie źródła na sobie i z Niego wydryskuje woda żywa. Staje się wodą żywą dla nas. To jest to, co tutaj pisze, że odmienię los mego ludu izraelskiego. Odbudują spustoszone miasta, osiedlą się w nich, nasadzą winnice, będą pić ich wino, założą ogrody, będą jeść ich owoce. Zaszczepię ich na ich ziemi i nikt ich już nie wyrwie z ich ziemi, którą im dałem, mówi Pan, Twój Bóg. To jest ten klucz Dawida. Jak Bóg otworzy tym kluczem, nikt nie może zamknąć. Jak Bóg zamknie tym kluczem, nikt nie może otworzyć. I tu jest powiedziane, zaszczepię ich na tej ziemi i nikt ich już nie wyrwie. Nie może tego zmienić. Nie wyrwie z ich ziemi, którą im dałem, mówi Pan. To są te cudowne słowa, które tu jest ta upadająca chatka, choć ma pęknięcia, zauważmy, podźwignę ją z ruin. Odbuduję ją za dawnych dni. Można byłoby się naprawdę doczepiać różnych rzeczy u Dawida, różnych rzeczy u Izraela. Ale Bóg patrzy na swoje błogosławieństwo sprzed wieków, jak jeszcze rozmawiał z Abrahamem. Jak jeszcze był ten pakt przed Abrahamem i Abraham nawet wiedział, że po 400 latach wyjdą z Egiptu. Wszystko wiedział. Tak daleko, pół wieku w przód, 460 lat, 430, wypełniało się i potem szli. To wszystko Abraham wiedział. Wtedy właśnie były rozkrojone te połacie. Tego zwierzęcia, nie wiem, czy to było ciele, czy wół. I jak był ten pakt umowy człowieka z Bogiem, tak samo jak jest z ludźmi, to trzeba przejść przez obok się w środku tych połówek leżących. To brat Włodziu Psukała jeszcze wiele lat temu miał takie słowo. I właśnie wtedy przechodzili. I to był ten pakt, że jeżeli ja nie dotrzymam swojego słowa, niech się ze mną stanie to samo, co z tym z tym bydłem, z tym wołem, który jest rozdzielony na pół. I człowiek tego nie mógł to wczynić. Jednak był upadającą chatką. I tylko Bóg przeszedł. I właśnie Jezus Chrystus za nas oddał swoje życie. To jest to, że trzeba sobie się odkryć. To jest to. Człowiek tego nie mógł uczynić. Chciał. Bo życzył dobrze Abraham. Wiarą kupował pewne rzeczy. Bo wiedział, że to będzie izraelskie. Nie chciał prezentu od Chetyjczyków. Tylko chciał, czy Chetytów. Chciał po prostu zapłacić od obcych ludzi, aby to było jego. To jest to cudowne błogosławieństwo. I teraz chciałem o takim błogosławieństwie dalej przeczytać o Jezusie Chrystusie z Łukasza. Na samym początku wspaniała historia tak zwanej córki Arona. To jest z czasów Mojżesza. Było dwóch braci, Aron był starszy. Chronił Mojżesza. Pomagał, żeby nie został zabity przez Egipcjan wraz z swoją siostrą. Potem nawet pilnował, gdzie tam się obraca. Mojżesz, kto go znalazł, co tam się dzieje. On potem był kapłanem, a Mojżesz był do przywództwa dla Izraela. I właśnie tu jest nazwana Elżbieta, żona Jana, kapłana izraelskiego. Z rodu Arona właśnie była Elżbieta, córka Aronowa. I właśnie tutaj było cudowne urodzenie Jana Chrzciciela. Jan nie za bardzo chciał się z tym zgodzić, dlatego właśnie tak troszeczkę też i pytał, i dziwił się, pytał i rozmawiał tak z aniołem, że w tak zwaną w cudzysłowie nagrodę dostał to, że za nie mówił. Aż się urodził syn i naprawdę żona jego zaszła w ciążę. W podeszłym wieku urodził się syn. To był Jan. I żeby nadać go imię Jan, wszyscy z rodziny chcieli inaczej, po swoich przodkach, a nie jakieś nowe imię. No i Elżbieta powiedziała, że to będzie Jan, ale spojrzeli na ojca. On nie mógł mówić, wziął tabliczkę i napisał imię jego będzie Jan. I tutaj potwierdził to ślubowanie, które miał z aniołem. Nie wyparł się tego. I wtedy otworzyły się jego usta i zaczął prorokować. I tak powiedział tutaj Zachariasz, napełniony Duchem Świętym. Jest to Ewangelia według Łukasza, 1 rozdział 67 wiersz, a proroctwo 68 poniżej. Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, że nawiedził lud swój i dokonał jego odkupienia i wzbudził nam mocarnego Zbawiciela w domu Dawida, sługi swego, jak od wieków zapowiedział przez usta świętych proroków swoich wybawienie od wrogów naszych z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą, litując się nad ojcami naszymi, pomny na święte przymierze swoje i na przysięgę, którą złożył Abrahamowi, ojcu naszemu, że pozwoli nam, wybawionym z ręki wrogów, bez bojaźni służyć mu w świętobliwości i sprawiedliwości przed nim po wszystkie dni nasze. To dotyczyło się w Chrystusa. Potem było Janie, że ty poprzedzać będziesz tą służbę Mesjasza, Pana swojego, Boga. Ale tu właśnie jest nawiązanie. To jest właśnie od Dawida, sługi, o Abrahamie i do Jezusa. Jest to słowo o kluczu do Dawida, w którym był Jezus Chrystus. Wiemy, że przecież Maria potrzebowała być przyjętą za żonę przez Józefa, ponieważ on był z domu Dawidowego. I przez sen uwierzył aniołowi od razu. Józef to jest symbolem człowieka bardzo spolegliwego, jeżeli chodzi o Boga. Jak tylko się dowiedział, to robił. Jak tylko miał sen, że trzeba uciekać do Egiptu, uciekał. Jak tylko trzeba było wracać z Egiptu, wracał. I w wszystko to, co Bóg mówił, po prostu wszystko wypełniał. Tak samo przyjął niewiastę, która była w ciąży, nie z nim. Przyjął ją i wtedy stało się zarodek, który dał Bóg jej, Marii, stał się zarodkiem domu Dawida. I to jest takie powiązane, cudowny sposób, aby się to wypełniło wszystko. I to czytaliśmy z Łukasza. Teraz dla nas już, jak Jezus odszedł do nieba z Rzymian. Tak na marginesie, jak brat się pytał, żeby tak o zakonie, o Żydach czytać, które w Nowym Testamencie, to tak potem sobie przypomniałem, jak teraz czytamy też z Rzymian, że nie tylko list do Hebrajczyków, ale list Rzymian jest bardzo istotny. To jest to przekonywanie tamtych, jak to było z Izraelem. I tutaj 8 rozdział listu Pawła do Rzymian jest powiedziane, co mamy w Chrystusie. Jak ten klucz oddziałuje na nas. Jak stajemy się własnym kluczem swojego domu, w swoim bliźni, jak to jest powiedziane. Przyjmiesz za Chrystusa, uwierz, ochrzci się, będziesz zbawiony ty i twój dom. No i potem w innym proroctwie z kolei jest tam czytane i w psalmach, że stanie dom i nazwisko Arona, stanie dom i nazwisko kolejnej osoby, kolejne domy staną i będą błogosławić. To samo tutaj jest to błogosławieństwo dla każdego z nas. Tutaj pisze już o każdym z nas w Jezusie Chrystusie. Mamy taki sam udział w kluczu Dawida i mamy swój klucz swojego domu. I tutaj 8 wiersz czytamy, przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Bo to jest istotne, żeby być w Jezusie Chrystusie. Bo jeżeli żyjemy i uważamy, że nie mamy żadnego potępienia, bo ja wierzę w Boga, to jesteśmy w błędzie. Bo Jezus przyprowadza, objawia nam Boga. Jezus Chrystus objawia nam Boga. A do Jezusa Chrystusa nikt nie może przyjść, jeżeli go nie pociągnie Bóg Ojciec. Bóg. To jest ta zależność. I objawia Boga Jezus Chrystus. I w Jezusie Chrystusie mamy objawionego Boga. Bo w Boga wierzy nawet diabeł, bo go z Nim rozmawiał, przebywa, konsultuje, wykłóca się, wyprasza różne rzeczy, jak na przykład te demony złe wypraszały Jezusa, żeby ich tak nie przepędzał, tylko pozwolił chociaż to bydło, czy te świnie wejść. Po prostu różne rzeczy załatwia. Nie sama wiara w Boga, ale przez Jezusa Chrystusa. To jest wiara, która nas zbawia. Bo Jezus Chrystus jest tylko drogą, prawdą i życiem. On zbawia. Jego święta krew i zwycięstwo na Golgocie. Nie wiara w Boga. Bo w Boga diabeł też wierzy. Przez Jezusa Chrystusa, stąd tu jest ten wiersz. Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Bo zakon ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił cię od zakonu grzechu i śmierci. Albowiem czego zakon nie mógł dokonać, w czym był słaby z powodu ciała, tego dokonał Bóg przez zesłanie Syna swego w postaci grzesznego ciała, ofiarując je za grzech. Potępił grzech w ciele. Ciało było ludzkie, grzeszne, takie jak każdego z nas. Ale Jezus w swojej świętości doprowadził to ciało w niewinności tak na krzyż, aby niewinnie umrzeć, aby zabrać nasz grzech i nasze potępienie i nasze ułomności, zabrał na krzyż i potępił grzech w ciele, aby słuszne żądania zakonu wykonały się na nas, którzy nie według ciała postępujemy, lecz według ducha. No i potem fajnie tutaj można czytać dalej, jak to rozumować Boga, jak żyć w tym, że to nie cieleśnie rozumujemy, tylko duchowo. To się pięknie czyta w dalszej części. Ale żeby nie odejść od tematu, chciałem zakończyć słowem z objawienia Jana. jest trzeci rozdział znany. Ostatnio żeśmy też mówili na temat właśnie zboru Filadelfia. Też jakoś w niedługim czasie temu to jest list do zboru Filadelfia, to jest zbór, który tutaj, ja tylko przypomnę jednym zdaniem, to sobie przypomniemy, jak to było też i mówione. Choć masz niewielką moc, jednak zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mego imienia. I ja Ciebie zachowam od najgorszego. Ludzie będą w trwodze, a Ty będziesz zachowany. To jest objawienie Jana, trzeci rozdział. Całość do zboru Filadelfii jest od 7 wiersza. To jest ten zbór. A każdy zbór ma swój tytuł i początek. I ten zbór ma taki. To mówi święty, prawdziwy, ten, który ma klucz Dawida. Ten, który otwiera, a nikt nie zamknie. I ten, który zamyka, a nikt nie otworzy. To jest ten tytuł zboru Filadelfii. Klucz. Ten klucz Dawida to był kluczem Boży w jego życiu, jego domu, dlatego ten dom nie mógł zginąć. Nie mógł upaść. Potem upadało to plemię później przez zastępstwo, ale nie Dawid. Dawid do końca przekazał całe błogosławieństwo i budowę świątyni synowi, którego ręce nie były splamione krwią na wojnie i walczeniem z wrogami. I takie miał królowanie zresztą Salomon całe. I on budował. To zostało przekazane. To jest ten klucz Dawida. To jest klucz, który nie robi Dawid. Tylko robi Bóg dla niego na podstawie jego życia, jego pragnienia, jego uwielbiania Boga, szukania Boga. Do żadnych szkół nie chodził. Nie miał żadnych braci w Chrystusie, ani sióstr, ani zborów, żeby gdzieś się też kształcić. Nie miał książek. Po prostu z niego wytryskiwała ta woda. I on najwięcej z proroków, najwięcej o Jezusie napisał w swoich psalmach. I o śmierci Jezusa, o Jego życiu, zmartwychwstaniu, o wszystkim, co jest wspaniałe. Tak Bóg napełnił Dawida. To jest przykład dla nas. Kto ma klucz Dawida? Kto ma nasz klucz? To jest tylko Bóg. Na podstawie wiary. W Jezusie Chrystusie nie ma dla nas potępienia. O niczym innym nie myślimy. Mamy dużo spraw. Jako te człowiecze życie nasze. To nasze człowiecze serce dużo ma spraw. O tym nie myślimy. Myślmy o tym, abyśmy byli w Jezusie Chrystusie. Na zawsze, raz wspomniał, do końca. Zaufać, uwierzyć, a Bóg podciągnie, wyrwie. Jak Dawid sam o sobie pisał, wyrwał mnie z głębokiego trzęsawiska. To jest ta cała moc i siła. Można się pokrzepiać różnymi słowami, pieśniami, modlitwą, ale nie pozwolić świadomości, którą Bóg zaszczepił w nas, dał zarodź zbawienia w nas, że jesteśmy Jego dziećmi i Bóg o nas się troszczy. I zostaniemy przyjęci tak samo jak Maria przez Józefa, bo Bóg zatroszczy się o Józefa, bo on to uczynił. Zatroszczy się o sędziego, zatroszczy się o urząd, zatroszczy się o różne rzeczy. A gdy nie, gdy się wszystko będzie sprzeciwiało, to Bóg i tak nie pozwoli, aby ktoś zamykał to, co Bóg otwierał. Aby ktoś otwierał to, co Bóg zamyka i zabierze nas bezpiecznych i będzie trzymał w swoim objęciu. Pierwszą rzeczą, na czym nam musi zależeć, to być w Jezusie Chrystusie. I mieć własny klucz. Klucz, który daje na Twój dom. A wtedy jest błogosławieństwo. Wiele pokoleń, bracie Romku, to błogosławieństwo idzie w 10 tysięcy, w 1000. Ja zawsze się mylę, mówię 10, a ty mówisz do tysięcznego pokolenia. A teraz mamy jakieś 166 pokoleń pod Adama. Do tysięcznego pokolenia. To jest Boże błogosławieństwo. To jest ten klucz. Mamy ten udział w kluczu Dawida, bo z niego skorzystał Jezus. Jezus dał ten klucz Dawida zborowi w Filadelfii. Jezus ten klucz Dawida daje zborowi na naszemu, aby wszystko, co jest Boże, trwało i nie przeminęło. Jezus ten klucz daje Tobie i rodzinie Twojej. Tego się trzymaj. To jest sens po to, żeśmy się urodzili, aby przyjąć Jezusa Chrystusa jako swojego Pana, Zbawiciela. I w Nim jest całe to wypełnienie. To jest Bóg. Bóg ma ten klucz, a my wierzymy przez Jezusa Chrystusa w tego Boga. I nas Bóg zachowa, strzeże, prowadzi, ugruntuje, rozweseli, odświeży siły nasze, rozweseli smutki. Niech spójrzmy na wszystko inaczej, w sposób Boży. Niech Boża wola nas wypełni. To jest, ja tak zachęcę do takiego zaufania, spolegania Bogu. Żeby płynąć, to co musimy zrobić? Zaufać, że nie utoniemy. Ktoś nam mówi, Biblia nam mówi, jak przyjąć zbawienie, jak żyć z Bogiem, jak mieć po Boże klucz w swoim życiu. I ktoś nam mówi, wiesz, wyprostuj się, połóż się na wodzie, nie utoniesz. Dopiero gdy człowiek zaufa, to dopiero zobaczy, że płynie, że nie może utonąć. A tak to idzie nam do. Tak samo jest z rowerem. Jak utrzymać równowagę? Ja się muszę patrzeć na ziemię, na kierownicę, bo to dla mnie jest stabilność. Nie. Wtedy jak odwrócisz swój wzrok od tego, co jest stabilnością, a zaufasz zdolnością, które daje Bóg, jedziesz na rowerze. I to jest też w życiu naszego zbawienia. Mamy tak zaufać. Zaufać. A potem zobaczysz, że jedziesz na rowerze, że płyniesz po wodzie. Że już nie musisz mieć tylko 2 metry pod sobą, że w razie czego się odbijesz od dna, żeby nie utonąć. Możesz płynąć po głębokiej wodzie, która daje życie od Boga. Jest to zaufanie w Kości. Niech nas Bóg błogosławi. Strzeże i chroni. I do następnego spotkania życzę Wam Bożego błogosławieństwa i prowadzenia. Amen.